Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dzień dobry, Beata Gwoździewicz. Witam Państwa w Głosie Pracownika. Dziś porozmawiamy m.in. o 4-dniowym tygodniu pracy. Czy to pomysł dobry tylko w teorii, czy sprawdziłby się też w praktyce? Kolejny zawód przyszłości, tym razem pośrednik finansowy od filozofii współdzielenia. Powiemy, cóż to takiego, a już teraz porozmawiajmy o rekruterach. Jakie cechy ma idealny rekruter, czym się wyróżnia i czy taki istnieje? O akcji Doceniaj rekrutera i o tym, na co kandydaci zwracają uwagę podczas taktu z rekruterami, opowie Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Dobry rekruter to jaki rekruter?
Na pewno dobry rekruter to taki rekruter, który jest w stanie solidnie przeprowadzić proces rekrutacji. I teraz to, czy on jest dobry, to zależy. I kiedy oceniamy, kiedy jest dobry, to zależy od tego, kto jest o to zapytany. Czy pytamy o to pracodawcę, czy pytamy o to kandydata. Zresztą na dobrą sprawę, to i jedna i druga strona powinny mieć wspólny obszar. Natomiast często jest tak, że niestety tak nie jest. Czyli kandydaci mają zupełnie inne oczekiwania w stosunku do rekruterów, a świat rekrutacji, czyli przełożeni, osoby decyzyjne w organizacjach, mają znowu zupełnie skrajne oczekiwania. Podam to na przykładzie, bo najłatwiej będzie tak to zobaczyć. Na przykład kandydat chce, żeby rekruter odpowiedział mu za każdym razem, kiedy składa swoją aplikację. Czyli idealna sytuacja jest taka, że nawet jeżeli tylko wysyłasz CV, to chcesz wiedzieć, kiedy nie jesteś zakwalifikowany do procesu i dostajesz informację, dlaczego tak jest. Czyli to wymaga działania rekrutera, bo nawet żaden system nam w ten sposób nie będzie w stanie kandydatowi odpowiedzieć. A z drugiej strony, bardzo często jest tak, że pracodawca, właściciel, prezes, dyrektor chce, żeby proces był przeprowadzony jak najszybciej, czyli żeby jak najmniej czasu zostało poświęconego na całą realizację, co jednocześnie kłóci się z koniecznością odpowiedzenia na każde CV.
To jak z tego wybrnąć?
Moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby rekruter miał ciągle z tyłu głowy, że każdym procesem rekrutacji buduje markę swojego pracodawcy i to nie jest koniec, ponieważ buduje też swoją markę, ponieważ rekruter ma jakieś imię i nazwisko, z którym wcale pewnie nie będzie chciał się rozstawać na siłę, tylko dlatego, że sobie tą markę personalną, markę rekrutera zepsuł. Dlatego jak rekruter pamięta o tym, że właśnie przy każdym procesie, szczególnie tym procesie, w którym kandydat nie dostaje pracy, buduje tę markę pracodawcy czy swoją personalną, to już mając to w pamięci, inaczej by się prawdopodobnie zachowywał, niż najczęściej rekruterzy się zachowują. Dlatego wybrnąć z tego trzeba, łącząc te dwa interesy, i interes kandydata, i interes pracodawcy, bo im bardziej się zaczynamy zastanawiać, tym bardziej te interesy są wspólne. Ponieważ jeżeli kandydat dobrze mówi o firmie, to wtedy firma zyskuje i zyskuje na wielu polach. Na przykład na takim polu, jak dużo większa łatwość, pozyskiwalność kandydatów. Są firmy, które mają olbrzymi problem, żeby zgromadzić nawet 15-20 aplikacji na dany proces, a są firmy, które ukrywają swoje procesy rekrutacyjne, nie zamieszczają ogłoszeń, a wystarczy, że piszą to na swojej stronie kariery, a już kandydaci drzwiami i oknami próbują się na te stanowiska dostać.
Prowadzicie akcję Doceniaj rekrutera. Co to jest za akcja, gdyby tak troszeczkę o niej opowiedzieć?
Doceniaj rekrutera to jest akcja, którą uruchomiliśmy jako Gorilla Job na LinkedInie, czyli na portalu branżowym, takim zawodowym Facebooku. O, to tak najłatwiej będzie wyjaśnić osobom, które LinkedIna nie znają. I jest akcja, która ma za zadanie trochę odwrócić kierunek, ponieważ z reguły jest tak, że jeżeli kandydat nie dostaje pracy, no to niestety zdarza się, że hejtuje rekrutera, czyli często albo personalnie, albo pisząc o firmie, albo bardziej ogólnikowo pokazuje, że rekruterzy robią złą robotę. Natomiast my zauważyliśmy, że na dobrą sprawę to nic nie daje. Czyli nieważne, jak będziemy pisać o tym, co rekruterzy robią źle, też próbowaliśmy tej drogi. Ta droga po prostu nic nie dała. Pisaliśmy, co robią źle, co wymaga poprawy. Nie zauważyliśmy żadnego ruchu. Nic się nie zadziało. I wtedy stwierdziliśmy, że to, co może pomóc, to wcale nie mówienie tego, co jest niedobre w działaniach rekruterów, ale pokazywanie właśnie tego, co jest dobre, konkretnymi przykładami, które mają twarz, właśnie imię i nazwisko. Czyli pokazywanie ludziom za przykład, że są osoby, które robią świetnie swoją robotę, są doceniane przez innych. Jeżeli ty, rekruterze, rekruterko, też będziesz tak robił dobrze, to też będziesz przez innych doceniany. Czyli zachęcanie do tego, żeby po pierwsze brać przykład, ale po drugie, żeby się starać, bo to przynosi konkretne korzyści. No nie ukrywajmy, ludzie, tak jak ci rekruterzy, tak i inne osoby, bardzo lubią być doceniane, lubią chwalone i lubią szczególnie, jeżeli robi się to na forum. Mhm. I teraz my w tej akcji Bardzo chcieliśmy mieć prawdziwe informacje, ponieważ wiesz pewnie, jak to wygląda. Świat jest oparty na marketingu, na sprzedaży i często przy tego typu akcjach wcale nie są doceniane osoby, które naprawdę na to docenienie zasługują, tylko podszywają się inne osoby pod kandydatów, wystawiają pozytywne opinie. No tak jak zresztą teraz wygląda nawet kwestia opinii w internecie. Ciężko się na nich opierać, ponieważ nigdy nie wiemy, kto je wystawia. Więc my stwierdziliśmy, że musimy mieć takie źródło informacji, które dla nas będzie najbardziej wiarygodne. I tym źródłem jest dla nas, są dla nas nasi kursanci, osoby, które korzystają z naszego kursu wspierającego poszukiwanie pracy, ponieważ widzimy tam CV, które tworzą. Czyli kandydat u nas tworzy CV, i my widzimy dokładnie, do jakiej firmy to CV idzie. I wtedy w sytuacji, w której dostajemy opinię o danym rekruterze, to my wiemy, że ten kandydat tam był, że on faktycznie brał udział w tym procesie rekrutacji i my się czujemy bezpiecznie dalej dając taką informację na LinkedInie czy w ogóle do internetu. Wiemy wtedy, że ta informacja, która wyszła od tego naszego kursanta, jest prawdziwa.
Macie już jakieś pierwsze wnioski?
Kandydaci doceniają rekruterów za to samo, jakby... To samo jest w cenie i to są dwie takie rzeczy, które się najbardziej wybijają w ogóle w całości. Pierwsza to jest to, żeby stworzyć atmosferę, która sprzyja takim pozytywnym relacjom, ale też ogranicza stres kandydata. Czyli jeżeli rekruter wprowadza taką atmosferę w procesie rekrutacji, że kandydat czuje się dobrze, nie czuje się jeszcze bardziej zestresowany i czuje dobrze traktowany, z szacunkiem, z takiej partnerskiej relacji, a nie z takim poczuciem, że rekruter jest wyżej, a ja jestem niżej. I jestem w jakiś sposób od niego gorszy. To jest pierwsza rzecz, która chyba przez wszystkie komentarze się do tej pory wszystkie się pojawiała. Druga to jest rzecz związana z odpowiedzią zwrotną, czyli kandydaci doceniają tych rekruterów, którzy faktycznie nie tylko dają informację zwrotną, a czy to już jest rzadkość, natomiast dają ją na czas i ona jest wartością. Czyli na przykład kandydat dostaje informację, która nie jest szablonu, że nie będzie miał dalej szansy udziału w rekrutacji, tylko wie, dlaczego nie będzie miał. I to nie jest tak, że to jest taki trochę pic na wodę, że ktoś dostaje informację o to, że ma doświadczenie za małe, bo doświadczenie tak samo już w CV widać, że jest za małe, nie wymaga tak naprawdę całego procesu rekrutacji. Ale kandydat wie, co faktycznie musiałby poprawić, żeby mieć szansę na kolejną pozytywną odpowiedź od tego rekrutera. Więc to są takie wartości, które dla kandydatów są bardzo ważne. I teraz zobacz, my często mamy kandydatów, którzy przechodzą przez 15-20 procesów rekrutacji i nie mają ani jednego takiego rekrutera, którego mogliby zamieścić w tym PIS-ie. Ani jednego. To są bardzo proste rzeczy, to o czym ci teraz powiedziałam, czyli chociażby ten temat związany z docenianiem rekrutera właśnie za to, że stwarza fajną atmosferę podczas spotkania, jest osobą, która traktuje innych z szacunkiem i do tego informację zwrotną. To są tak proste rzeczy, że naprawdę nie trzeba się specjalnie starać, żeby to wypełnić. A jednak na 10-15 procesów zdarza się, że kandydat nie ma kogo podać.
No dobrze, a czy pojawiają się tacy rekruterzy właśnie, nie powiem, że skrojeni na miarę i idealni, no ale tacy, którzy faktycznie i o tą atmosferę dbają i odpowiadają, czy te nazwiska się powielają?
Raczej nie, ponieważ tych rekruterów w Polsce jest bardzo, bardzo wielu. To są w zasadzie nawet nie tysiące, pewnie setki tysięcy osób, które rekrutują, a do tego jeszcze mamy przecież pracodawców, którzy sami rekrutują i one też mogą tutaj w tym projekcie zaistnieć, więc ciężko nam, żeby one się powtarzały, te nazwiska. Natomiast my już mniej więcej widzimy, że te osoby, które są doceniane przez rekruterów, one też są niesamowicie w tym swoim procesie skromne i niesamowicie otwarte na to, żeby się uczyć. Że to nie są osoby, nawet jak potem obserwujemy ich działania w sieci wcześniej, później, to widzimy, że to nie są osoby, które są takie przekonane o swojej nieomylności, tylko że one są otwarte na to, że cały czas się uczą. Patrzą, jaka jest informacja zwrotna ze świata, co jest dobre, co jest właściwie. Podglądają też inne osoby, które są dla nich autorytetami i w ten sposób cały czas się uczą. I to są osoby, mniej więcej są w tym przedziale 28 i 45, więc to nie jest tak, że trzeba być dojrzałym rekruterem, żeby dobrze prowadzić rekrutację. Po prostu trzeba mieć w sobie ten poziom empatii i otwartości na to, czego potrzebuje druga osoba, z którą w tym momencie jestem w procesie.
To na koniec, jeśli ktoś chciałby poczytać takie pozytywne opinie, to co, wystarczy taki hashtag doceń rekrutera?
Dokładnie tak. Wystarczy na LinkedInie hashtag doceń rekrutera, po nim można leść te osoby, które do tej pory były docenione. No i staramy się mniej więcej raz na 2 tygodnie doceniać kolejną osobę, żeby faktycznie ten hashtag żył. To jest też dużo większy projekt, taki projekt dobrej rekrutacji, hashtag dobre rekrutacje, który pokazuje, co trzeba zrobić, żeby faktycznie to dobrym rekruterem być. My też chcemy tych rekruterów wspierać w tym wiedzy, chociażby w zdobywaniu tej wiedzy. Natomiast w zasadzie najważniejsze dla nas i tak jest to działanie doceniające, ponieważ kiedy doceniamy, jest dużo większa szansa, że inni też będą chcieli być docenieni.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Rząd zapowiedział działania, które mają złagodzić skutki inflacji. Dotyczą one cen paliw, energii i żywności. Od stycznia na 3 zimowe miesiące, czyli do końca marca, podatek VAT dla odbiorców gazu ziemnego zostanie obniżony z 23% do 8%. Obniżka dotyczy całego społeczeństwa bez żadnego zróżnicowania. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział też zniesienie akcyzy na prąd dla gospodarstw domowych oraz obniżenie akcyzy na energię elektryczną dla pozostałych odbiorców do minimum obowiązującego w Unii Europejskiej. Od 20 grudnia przez 5 miesięcy wysokość akcyzy na paliwa zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii. Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenie rozwiązań, które mają pomóc w walce z zatrudnianiem na czarno oraz spłaceniem części wynagrodzenia pod stołem. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, profesor Gertruda Uścińska, podkreśliła, że nielegalne zatrudnienie i płacenie pod stołem odbija się negatywnie na bezpieczeństwie socjalnym pracowników.
To jest brak ubezpieczenia społecznego i kiedy przejdziemy na emeryturę, jeżeli mamy do czynienia z tak istotną skalą niepłacenia składek emerytalnych, no to także trzeba jasno mówić, że z tego tytułu nie będzie emerytury, no bo emeryturę odkładamy poprzez regularne gromadzenie kapitału emerytalnego.
Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że zjawisko zatrudnienia na czarno, a także płacenia pod stołem dotyczy w Polsce około 1,5 miliona osób. Straty finansowe dla państwa szacowane są na około 17 miliardów złotych rocznie. System wynagradzania nauczycieli to temat rozmów oświatowej Solidarności z ministrem edukacji i nauki oraz przedstawicielami prezydenta. Rozmowy dotyczą porozumienia oświatowej Solidarności z rządem Beaty Szydło z kwietnia 2019 roku. Jednym z punktów tego porozumienia jest opracowanie nowego systemu wynagradzania nauczycieli. Po ubiegłotygodniowych rozmowach przewodniczący oświatowej Solidarności Ryszard Proksa powiedział, że związek czeka na propozycję ministerstwa. Związek chce powiązania pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Kolejne spotkanie odbędzie się w tym tygodniu. 52% Polaków uważa, że pracodawca powinien mieć dostęp do informacji pozwalających zweryfikować, którzy pracownicy są zaszczepieni. Odmiennego zdania jest 42%. Opinie zależą od stosunku do szczepień przeciwko COVID-19, wynika z listopadowego badania CBOS. Sondaż pokazuje, że 43% Polaków popiera wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z miejsc publicznych dla osób niezaszczepionych, a połowa jest temu przeciwna. W stosunku do sierpnia poparcie dla tego rozwiązania wzrosło o 8 punktów procentowych. Poczta Polska chce zatrudnić około 1,5 tysiąca pracowników sortowni oraz kierowców, którzy pomogą zapewnić terminowe doręczanie przesyłek przed świętami. Firma zaznacza, że przeważającą formą zatrudnienia będą umowy zlecenia. Pracownicy poszukiwani są m.in. do pocztowej sortowni przesyłek w Gdyni. Stawki dla pracowników są zależne od lokalizacji i wynoszą dla kierowców od 19 do 26 zł za godzinę, dla pracowników sortowni od 18 zł i 50 groszy do 24 zł za godzinę.
Warto wiedzieć.
Czterodniowy tydzień pracy. Czy to pomysł dobry tylko w teorii, czy też sprawdziłby się w praktyce? Specjaliści twierdzą, że chcieliby przetestować takie rozwiązanie pod warunkiem zachowania dotychczasowego wynagrodzenia. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Hays Polska. Jakie byłyby spodziewane korzyści i potencjalne ryzyka wynikające z krótszego tygodnia pracy? O tym Dominika Wrotek rozmawiała z Magdaleną Białek, senior menadżer w Hays Polska.
W ostatnim czasie prowadzili Państwo badanie odnoszące się do pomysłu wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy zamiast klasycznego pięciodniowego. Jak odnieśli się do tego pomysłu zarówno pracownicy, jak i pracodawcy?
Zapytaliśmy grupę ponad 2000 specjalistów i menadżerów właśnie o kwestię czterodniowego tygodnia pracy i aż 96% naszych respondentów wyraziło bardzo pozytywne zainteresowanie wariantem właśnie 4 dni w pracy po 8 godzin, natomiast oczywiście z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia, więc ten pomysł myślę, że spotkał się z bardzo tutaj jak widać pozytywnym zainteresowaniem. Zapytaliśmy również respondentów o taki drugi wariant, mianowicie kumulację w 4 dniach 40 godzin pracy przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia i również ten wariant spotkał się w przypadku tutaj znaczącej części zainteresowaniem, czyli takim modelem pracy po 10 godzin od poniedziałku do czwartku. I również to, co ciekawe, zapytaliśmy też o taki trzeci wariant, czyli pracę 4 dni w tygodniu po 8 godzin, natomiast z wypłatą w wysokości 80% wynagrodzenia. I tutaj również gotowość do tego modelu współpracy wyrazili nasi respondenci najbardziej zainteresowani. Oczywiście była to najmniejsza grupa, ale również znacząca, bo około 20% również byłaby gotowa zarabiać mniejsze wynagrodzenie na poczet 4 dni pracy.
A jakie minusy wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy widzieliby pracownicy i pracodawcy?
Jeśli chodzi o perspektywę pracowników, to obawiają się oni na pewno obniżenia wynagrodzenia i to jest najczęściej podawana obawa, bo aż 70% wśród zapytanych osób wyraziło taką obawę, że ich wynagrodzenie obniżyłoby się. Również pracownicy wskazywali perspektywę jednak pracy w nadgodzinach i to, że byliby poddawani większemu stresowi oraz musieliby uzupełniać jednak swoje zadania w dniach wolnych. To była ich perspektywa. Jeżeli chodzi natomiast o pracodawców, to część z nich wyraziła taką wątpliwość, o ile skrócenie tego czasu pracy spowodowało potrzebę dotrudnienia większej grupy pracowników, czyli koszty, wzrost kosztów. Więc te perspektywy, jak widać, też postrzegania potencjalnych wad w tym modelu pojawiają się po obu stronach.
To minusy, a jakie byłyby korzyści z wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy? Jakie korzyści widzą pracownicy, a jakie pracodawcy? I czy te korzyści są tożsame?
Korzyści wskazywane przez pracowników to na pewno poprawa work-life balance i też więcej wolnego czasu, który mogą dedykować dla bliskich oraz na rozwój zainteresowań. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy też wskazują na korzyść związaną z poprawą samopoczucia pracowników, co wiąże się też ze wzrostem motywacji do wykonywanych zadań i wzrostem wydajności. Więc to są też takie perspektywy, które pokazują, że są punkty wspólne w perspektywie pracownika i pracodawcy w widzeniu właśnie zalet.
Zawody przyszłości.
Pośrednik finansowy od filozofii współdzielenia to kolejny zawód, który może pojawić się w przyszłości. Czym się zajmuje? O tym Iwona Wysocka.
Dziś startupy poszukują pieniędzy nie tylko wśród funduszy inwestycyjnych, prywatnych inwestorów czy aniołów biznesu. Zbierają też środki za pośrednictwem stron internetowych. Opisują produkt, który za uzyskane środki powstanie, a chętni do jego inwestowania otrzymają go w pierwszej kolejności i w bardzo promocyjnej cenie. W przyszłości pośrednik finansowy od filozofii współdzielenia może łączyć ludzi, którzy będą chcieli zainwestować w konkretny cel, z ludźmi, którzy dostarczą im to, czego inwestorzy potrzebują. Na przykład taki pośrednik wsparcia finansowego połączy rolników z osobami czy rodzinami gotowymi do inwestowania we własną produkcję żywności. Rolnik będzie nadal zarządzał swoim gospodarstwem i produkował żywność, podczas gdy sponsorzy będą otrzymywali produkty lub pieniądze na swoją inwestycję. Taki pośrednik finansowy od filozofii współdzielenia musi mieć wiedzę ekonomiczną, marketingową, zdolności komunikacyjne i umiejętności w motywowaniu ludzi. Powinien też działać etycznie.
Głos pracownika.
Dziękuję już Państwu za uwagę. Kolejny program Głos Pracownika za tydzień, a my jak zawsze czekamy na Państwa opinie i komentarze. Do usłyszenia. Beata Gwoździewicz.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.